Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Wiele się dzieje wokół nas. Trzeba o tym porozmawiać. Coraz częściej przekonuję się, że te audycje głosu z Krakowa inspirują do aktywności ich słuchaczy, do dostrzegania zdarzeń dziejących się wokół nas, a nawet do wyrażania o nich opinii. Oto pierwszy z brzegu przykład. Otrzymałem niedawno list od państwa Zofii i Czesława Sokołowskich. Piszą, że odwiedzili swoją uczelnię, której są absolwentami. W holu jednego z budynków zobaczyli dużą liczbę egzemplarzy darmowo przekazywanej studentom gazety. Okazało się, że w ten sposób rozprowadzana jest ta gazeta wśród studentów 7 dużych miast. Zostali, jak piszą autorzy listu, zaskoczeni tym, co znaleźli w tej gazecie. Reklamie piwa poświęcono 8 stron. Wśród tych reklam znalazły się dodatkowo promujące wódkę, whisky i wiele nawet w promocyjnych dla studentów cenach i dniach sprzedaży. Do listu nadawcy dołączyli egzemplarz tej darmowej gazety, abym mógł to sam sprawdzić. A w liście prośba, aby na ten temat porozmawiać w audycji Głos z Krakowa z kimś z nauczycieli akademickich, może nawet z tej uczelni. Drodzy Państwo, szanowni nadawcy tego listu, a także Wy, drodzy słuchacze, zachęcam do innej formy aktywności. Jak można w opisanej sytuacji lepiej i skuteczniej postąpić? Ten list trzeba było skierować na przykład do rektora owej uczelni, przedstawić problem i wyrazić oczekiwanie na skuteczne przeciwdziałanie, a może jeszcze odpis tego listu do redakcji owego wydawnictwa, ja bowiem takiej skuteczności przeciwdziałania patologiom nie mam. Jako do niedawna pracownik konkretnej uczelni, członek jej senatu, pamiętam, miałem okazję pokazać błąd samorządu studenckiego, który w jakimś tam roku wydał dla studentów uczelni kalendarz na ów rok akademicki. Przedstawiciele samorządu rozdali ten egzemplarze członkom senatu, aby pochwalić się osiągnięciem. Już nawet na podstawie pobieżnego przeglądnięcia zauważyłem występowanie reklam właśnie piwa, a nawet wódki, z informacją o cenie, o promocyjnej oczywiście cenie dla studentów. Jeszcze podczas tego posiedzenia wystąpiłem ze sprawą. Wniosłem ją pod obrady i podkreśliłem fakt, że na stronie z informacją redakcyjną wydawcy dziękowali dziekanom wydziału za wsparcie wydania. W dyskusji okazało się, że dziekani wydawnictwa przed drukowaniem nie znali i przyjęli w dobrej wierze założenia programowe, zresztą zrealizowane, ale w nich o reklamach alkoholu nie było w ogóle mowy. Jestem pewien, że tak podjęty temat wpłynął na późniejsze decyzje samorządu studenckiego i władz uczelni oraz wydziałów przy przygotowywaniu nowego kalendarza i innych wydawnictw studenckich. Zachęcam, aby przy zauważeniu nieprawidłowości swoje uwagi i opinie kierować bezpośrednio do decydujących o ich ewentualnym usunięciu. A gdy to nie wyda spodziewanych owoców, to dopiero wówczas podejmujmy działania zewnętrzne. Jeśli już mówię o napływającej korespondencji do Głosu z Krakowa, to jest okazja, aby wspomnieć, że profesor Wacław Leszczyński z Wrocławia obdarza mnie co jakiś czas bardzo ciekawymi przemyśleniami. Otrzymuję je pocztą internetową i dlatego docierają dość szybko. Dodam, że autor tych listów, które, jak wiem, rozsyła także do wielu swoich znajomych, jest członkiem zespołu wspierania Radia Maryja. Jest też obdarzony wyróżnieniem doktora honoris causa. Że tylko o tym tutaj wspomnę. A ostatnio z niedawno przesłanego nowego przemyślenia profesora dowiedziałem się, iż jest także synem Andersiaka. Można więc stwierdzić, że w sprawie podjętej ostatnio przesłanym liście wypowiada się jako świadek, a wypowiada się w sprawie skandalicznego zachowania się grupy osób występujących ze znaczkami tzw. kodu podczas otwarcia w Suwałkach wystawy Armia Skazańców. Profesorze Wacławie, proszę pozwolić, że te Pana spostrzeżenia i ocenę przywołam również w dzisiejszej audycji. Kilka chociaż zdań stamtąd. Generał Anders, pisze pan profesor, i jego armia przez kilkadziesiąt lat byli opluwani i oczerniani. Czynili to agenci okupanta, komuniści polscy, ich współpracownicy. Sam fakt służenia w tej formacji był już powodem do represji, trudności w uzyskaniu pracy, zgodnej z kwalifikacjami. Wydawało się, że ten okres mamy już poza sobą, że fakt wyrwania z sowieckiej niewoli przez generała Andersa 120 tysięcy Polaków zostanie doceniony jako ogromny wyczyn i czyn patriotyczny, że docenione również będą niezaprzeczalne osiągnięcia bojowe armii Andersa pod Monte Cassino, Anconą, Bolonią. Okazało się jednak, że w dalszym ciągu działają w Polsce siły wrogie legendzie armii Andersa, siły wrogie polskiemu patriotyzmowi. Podczas otwarcia w Suwałkach wystawy Armia Skazańców poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi bojówka aktywistów KOT zakłóciła uroczystość wrzaskami, chamskimi obelgami pod adresem dokonującej otwarcia wystawy córki generała Anny Anders. To może tyle z tych słów pana profesora i z tych przemyśleń. Jeszcze tylko to pytanie, które pan tam zadał. Ciekawe, czy ci osobnicy, po chamsku wrzeszczący i zakłócający otwarcie wystawy ku czci armii Andersa, również zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Pyta profesor Wacław Leszczyński. Mówiąc również dlatego, iż wcześniej w tych przemyśleniach przywołuje sytuację, jaka była we Wrocławiu, gdy tych, którzy przeciwiali się wystąpieniu w Uniwersytecie Wrocławskim wysokiego oficera zbrodniczej formacji zwalczającej polskie podziemie, zasądzono karami i nawet aresztowaniem. Inna sprawa. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego, coraz to podnoszona w różnych debatach. Najpierw, gdy jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu poprzednia większość PO-PSL z namówioną do współdziałania w tym procederze tak zwaną lewicą i przy współudziale czołówki Trybunału dokonała skoku na Trybunał, aby prawie w 100% go przejąć, jakoś o tym było wtedy cicho. Dopiero po wyborach nowy parlament zaczął naprawiać błędy poprzedników polegające na naruszeniu jeszcze w czerwcu ubiegłego roku postanowień konstytucji. Zaczął się atak na naprawiających, na prezydenta, na obecną większość parlamentarną, że nie można nie wierzyć w apolityczność członków Trybunału, że poprzedni wybór 1/3 składu rzutem na taśmę, czyli w ostatnich dniach kadencji ówczesnego parlamentu, był zgodny z konstytucją, no jeśli nawet nie 5, to chociaż tych 3 uprzednio wybranych prezydent musi przyjąć od nich ślubowanie, bo jak tego nie zrobi, to... Okazało się, że pomimo krzyków tak zwanych obrońców przechwycenia instytucji państwa w sposób pozakonstytucyjny, nie uzyskują oni poparcia społecznego i nie udaje im się zablokować ustaw będących realizacją zobowiązań wyborczych PiS-u i współdziałających z tą partią innych występujących w Zjednoczonej Prawicy. I wtedy ci obrońcy demokracji szukają pomocy z zewnątrz. Przykro o tym pisać, no ale tak niestety jest. A jak sprawa Trybunału będzie się dalej rozwijać? Pamiętamy to styczniowe przesłuchanie Polski w Parlamencie Europejskim. Pełne spokoju, mądre i konsekwentne wystąpienie pani premier. Przywołano wówczas tak zwaną Komisję Wenecką. Czy że ona jest przecież obiektywna, rzetelna, niech jej specjaliści ocenią. Nawet z Polski do tej komisji pytanie skierował minister spraw zagranicznych. Przyjechali więc jej reprezentanci, prowadzili rozmowy. Z jednymi rozmawiali chętnie, innych, na przykład nowo wybranych członków Trybunału, nie chcieli w ogóle wysłuchać i spreparowali projekt stanowiska, który nawet wcześniej niż do wnioskodawcy, czyli do rządu Rzeczpospolitej, dotarł w formie przecieku do przeciwników rządu. Ci zaś wywołali natychmiast polityczną akcję. Protest ministra Waszczykowskiego spowodował jedynie przeproszenie za ten przeciek ze strony sekretarza Rady Europy. ale za ogni nie pozostało. Nie zdecydowano się w tejże Radzie na odłożenie głosowania nad projektem komisji, aby wzbudzoną aktywność polityczną przeciwników rządu trochę uspokoić. Projekt jest tylko projektem, do którego ma się ustosunkować wnioskodawca, czyli rząd. Ale ten projekt został upubliczniony po przecieku. Można więc go było przeczytać. I każdy, kto przeczytał ten projekt, kto to zrobił, to mógł zauważyć nawet błędy merytoryczne. Oto jeden z najważniejszych. W kluczowym punkcie swej analizy Komisja Wenecka przypisała obecnemu Sejmowi, że przywołał w swych uchwałach podstawę prawną inną, niż to miało miejsce w rzeczywistości. U profesjonalisty to nie przystoi. Sprawa przecieku, może nawet sterowanego, tego projektu i ten ważny dla oceny rzetelności komisji błąd pozbawiają mnie jakichkolwiek złudzeń. Jeśli jeszcze przed wystąpieniem ministra Waszczykowskiego do Komisji Weneckiej miałem cień nadziei, że są takie organy międzynarodowe, kompetentne, rzetelne i obiektywne, to powyższe fakty tę opinię i nadzieję moją znacząco zniwelowały, nadwątliły. A nawiasem mówiąc, analizuję różne opinie i uwagi o podejmowanych przez prezesa Rzeplińskiego działaniach Trybunału. I widać wyraźnie, że on i jego współpracownicy bawią się prawem za publiczne pieniądze. Źle się panowie bawicie, chciałoby się im powiedzieć. Ale oni uważają, że są jedyną, najważniejszą władzą, niepodlegającą niczyjej ocenie. A o tym, że niepodlegającą niczyjej ocenie, to wystarczy spojrzeć do Konstytucji, sięgnąć po artykuł 198, a tam w ustępie pierwszym jest napisane: za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą prezydent Rzeczpospolitej, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych. A w ustępie drugim? Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie i tam w określonym zakresie. To tyle. Nie pomyliłem się. Wśród wymienionych nie ma członków Trybunału Konstytucyjnego. Czyżby nie mogli stanąć przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw? Twórcy Konstytucji zapewne nie przewidywali, że oni mogą uczestniczyć w takim procederze, naruszać ustawy. Ci, którzy dbać mają Trybunał Konstytucyjny, już teraz wiem, już teraz rozumiem, dlaczego na ten mój list o rezygnację, ustąpienie z urzędu, list otwarty, który skierowałem do pana Rzeplińskiego, w ogóle nie odpowiedział. Jego to nie dotyczy. Nikt nie może Trybunałowi Konstytucyjnemu niczego zarzucić. W ostatnich dniach na czele wszelkich informacji znajduje się wypadek samochodu prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Trudno już w tym momencie przywołać jednoznaczne stanowisko kompetentnego organu, który uwzględni wyniki badań i analiz. Wiadomo tylko, że coś takiego nie powinno się zdarzyć. Wiadomo też, że konsekwencje tego zdarzenia mogły być straszne. Nie mogę przyjąć, że całkiem przypadkiem opona opancerzonej limuzyny, którą jedzie prezydent, pęka sobie od niczego. Na dość nowej autostradzie pęka sobie i rozpada się na drobne kawałki w najbardziej zabezpieczonym samochodzie w państwie, wyposażonym w najsolidniejsze części od najlepszych producentów świata. To przeczy logice. Wszędzie, na różnych stronach internetowych, podawane są wymagania odnośnie do samochodów o takim szczególnym przeznaczeniu. Oglądałem nawet filmy z produkcji opon używanych w takich samochodach i sposobu rozwiązania ich konstrukcyjnego. Okazuje się, że ta specjalna opona ma wewnątrz specjalną twardą konstrukcję, jakby koło w kole, która pozwala nawet po zniszczeniu pierwszej części utrzymać przyczepność i jechać z prędkością wysoką, nawet 100 km na godzinę, przez kilkadziesiąt dalszych kilometrów. Między bajki i spiski można włożyć brednie, że taka opona detonuje, bo to normalne. Nie. Ta opona sama z siebie na strzępy nawet w teorii się nie rozsypie. Trzeba jej pomóc. I to nie małą siłą. Może to nadwrażliwość, ale wydaje mi się uzasadniona, szczególnie po katastrofie smoleńskiej, że takie sprawy się roztrząsa. Konieczne jest bowiem realizowanie takich procedur, które zapewnią pełne w 100% bezpieczeństwo prezydenta, nie probabilistycznie, tylko pełne, realne bezpieczeństwo prezydenta, premiera i innych najważniejszych osób w państwie. Po usłyszeniu informacji o tym, co się stało z samochodem prezydenta na autostradzie A4, z tym większą żarliwością kontynuowałem modlitwę o opiekę Bożą dla niego. Tym bardziej jest ona potrzebna, że kilka dni wcześniej nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że jego partia będzie prowadzić totalną wojnę z obecną władzą. Wiadomo, że są rządzący, jest opozycja, ale konieczne jest przepytanie lidera tej partii, co w praktyce oznaczają słowa totalna wojna z obecną władzą. Tym bardziej, że kilka innych, prominentnych osób z tego ugrupowania te słowa zaczęło używać w swych wypowiedziach. A to, co się rozwinęło po owym wydarzeniu na autostradzie A4, powoduje, że z jeszcze większą uwagą trzeba również spojrzeć na internetowe zabijanie prezydenta. Jeśli tym razem to, co było wpisane na stronie KOD-u, nie rozliczy państwo hejterów, gdzie często dochodziło do obrazy demokratycznie wybranej głowy państwa, jeśli nie zdecyduje się na poważne działania, następny raz będzie naprawdę skuteczny. No, niewiele jest do wyboru. Wybór jest niewielki. Cokolwiek się nie zrobi, będzie źle. Trzeba zatem zrobić porządek. Od siebie dodam, żarty się kończą. Sprawa jest zbyt poważna. I nawet jeśli później, gdy pojawiły się niefirmowane żadnym nazwiskiem oświadczenie KOD-u, że, tu zacytuję, dyskusja, która rzekomo screen krąży po internecie, nigdy nie miała miejsca na żadnej z grup czy stron administrowanych przez KOD, ukazało się, to sprawy nie można bez wyjaśnienia pozostawić. Przez instytucje państwa. Przecież można to sprawdzić, bo zarzuty z ekranu są i te zrzuty też, a tam fotografie i nazwiska autorów owych wpisów. To nie są żarty. Tak rodzić się może kolejny cyba. Wypadałoby jeszcze już w końcowej części, tak spoglądam na zegarek, w końcowej części tego dzisiejszego wydania audycji Głos z Krakowa przywołać jeszcze jeden list od pana Wojtka. Nazwiska nie podam ze względu na jego zawodowe zaangażowanie oraz zachowam nasz kontakt we wdzięcznej pamięci. Oto uczestnicząc niedawno w międzynarodowym spotkaniu, pan Wojtek z przerażeniem zauważył podczas rozmów kuluarowych, że ci wszyscy z różnych krajów przybyli uczestnicy o obecnej Polsce i sytuacji u nas wiedzą tylko tyle, co przekazują im występujący w tamtejszych mediach ludzie pokroju KOD-u. Nie mam żadnej, nawet najmniejszej szansy, aby im to objaśnić, pisze w swoim liście pan Wojtek. I dalej, moja żona zgasła. Ja czuję się fatalnie i nie mogę spać. Zamykam się w gabinecie i czytam list otwarty napisany przez pana profesora. To ten list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Rzeplińskiego, aby ustąpił. Mówię, i dalej wracam do listu pana Wojtka. Mówię, świetnie. W 100% mamy rację, ale jak dalej żyć? Jak ja mam funkcjonować? Jak mam im wytłumaczyć? W liście do pana, panie Wojtku, zobowiązałem się, że odpowiedź podam w audycji. Przywołam najpierw słowa Jana Pawła II. Kiedyś napisał, że wolność przychodzi jako dar, a utrzymuje się przez zmagania. Nie można z udziału w tych zmaganiach zrezygnować, trzeba je podjąć. I podam kilka przykładów. Oto w minioną niedzielę, 6 marca we Wrocławiu, odbyło się piękne spotkanie, święto polskiej młodzieży spod znaku Rodła. To już była 12. ogólnopolska edycja tego święta, zorganizowana w 78. rocznicę ogłoszenia praw Polaków. Jestem Polakiem. Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Oni to ogłosili. 6 marca 1938 roku nasi przodkowie w Berlinie. To owe 5 prawd Polaków spod znaku Rodła. One są aktualne również współcześnie. Dla wielu. Dali temu wyraz licznie przybyli po mszy świętej w archikatedrze wrocławskiej i starsi i młodzi do auli papieskiego wydziału teologicznego, aby tam uczestniczyć w tym pięknym spotkaniu. Trudno byłoby mi cały ten program tutaj przywoływać tego spotkania. Mogę tylko stwierdzić, że serce rosło, gdy oglądało się i słuchało wystąpień tych oficjalnych i tych młodzieżowych. Trzeba pogratulować organizatorom takich jak pan Tadeusz Szczyrbak, prezes rodziny Rodła we Wrocławiu. Piękny list. Poznałem jego treść. Przesłany przez konsula honorowego Austrii właśnie do organizatorów tego spotkania. Napisał, że z przyjemnością włączył się w popularyzowanie tego projektu, do którego wpisano dodatkowo obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W pięknym liście konsula honorowego Austrii są podkreślone cechy wyróżniające Polaków oraz wypełniony skarbiec spuścizny minionego stulecia, z którego czerpią, tu cytuję cały czas słowa konsula, organizatorzy wrocławskiego spotkania spod znaku Rodła. To zaś, znów konsul, daje gwarancję dalszego kształtowania patriotycznych podstaw u współczesnych Polaków. Gratuluję organizatorom tego spotkania. Gratuluję panu Tadeuszowi Szczyrbakowi. I drugi przykład, który wystarczy, jeśli tylko zasygnalizuję. Dotyczy on Torunia, Radia Maryja i dzieł przy nim rozwijających się. Na pewno pamiętamy kolejne lata prowadzonej przez Radio Maryja działalności ewangelizacyjnej i patriotycznej. Różne, w różnych okresach były stężenia czarnych chmur gromadzących się nad tą naszą rozgłośnią, a przede wszystkim nad założycielem i dyrektorem naszej rozgłośni, ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem. Najtrudniej było, bo najwięcej było ataków, w okresie sprawowania władzy za czasów PO-PSL. Nie można było z potrzebnej nam wszystkim działalności jednak zrezygnować. Nie można było poddać się, nie można było zdezerterować, chociaż z wielu miejsc radzono, aby ustąpić, aby poddać się. Postawa ojca dyrektora, wspieranego przez współbraci redemptorystów i bardzo wielu ludzi w Polsce i za granicą, była nieugięta. Szukano często skutecznej pomocy, ale najwięcej jej wymodlono. I dzisiaj możemy powiedzieć, że to, iż teraz otrzymaliśmy ten dar, jakim jest wolna Polska, zobowiązuje nas do uczestniczenia w zmaganiach o jego utrzymanie. Pamiętam te napaści, podjęte już w pierwszym wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej przez panią minister Kudrycką, w której kierowała do toruńskiej uczelni nieuprawnione zarzuty, aby osłabić jej prestiż, o który z takim trudem musiała ta uczelnia walczyć. Pamiętam kłamstwa na temat umowy o dzierżawieniu terenu w otoczeniu uczelni i nawet doprowadzenie do natychmiastowego zwolnienia dyrektora gospodarki wodnej nadzorującego ten teren. A cóż dopiero powiedzieć o natychmiastowym przejęciu władzy przez PO-PSL odwołano uprzednie decyzje o rozdzieleniu funduszy unijnych na rozwój uczelni i doprowadzeniu do wprowadzenia nowych zasad, na podstawie których wyeliminowano możliwość udziału w tych funduszach toruńskiej uczelni. Trzeba również przypomnieć o kolejnym kroku już ministra innego resortu w sprawie zabrania dotacji na geotermię dla Fundacji Lux Veritatis. Przyznane uprzednio dotacje ujęto w ujęte w umowie fundacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, bezprawnie cofnięto. O tym, że bezprawnie, wiemy z wypowiedzi i decyzji sądu, który niedawno zakończył wieloletni proces właśnie o odszkodowanie w tej sprawie. A kiedy po tym zabraniu przyznanej dotacji Fundacji Lux Veritatis, czyniąc zadość inicjatywom, wystąpieniom wielu osób, Fundacja złożyła w 2008 roku wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a był w nim wówczas Grzegorz Schetyna, o zgodę na zbiórkę publiczną na ten szczytny cel geotermii, to po maksymalnie długim oczekiwaniu nawet na tę formę wsparcia nie uzyskaliśmy zgody. Dziś słyszę, że wspomniany już w tej audycji KOT dysponuje zgodą obecnego ministra do prowadzenia zbiórki publicznej do puszek podczas swoich marszów. To jestem zdziwiony. I oni krzyczą, że walczą o demokrację, z której dopiero teraz owoców mogą skorzystać? Wróćmy do spraw, które powinniśmy jeszcze podjąć. Wróćmy do tej geotermii. To wszystko, o czym wspomniałem, te ówczesne szykany ze strony ówczesnej władzy nie zniechęcały do aktywności, nie poddaliśmy się. Trzeba o tym wiedzieć, aby teraz, gdy wracamy do normalności państwa, może w jakimś chociaż w niepełny sposób próbować szkody naprawić. I tak ugoda przyjęta przez Fundację Lux Veritatis i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zaakceptowana przez sąd, pozwoliła zwrócić fundacji to, co jej prawnie, co najmniej prawnie przysługiwało. Trzeba też podkreślić, że sąd w swym stanowisku wykazał, że gdyby nie było zgody, to Narodowy Fundusz musiałby, taka byłaby decyzja sądu, zapłacić znacznie większą kwotę. Można o tym przeczytać na stronie Radia Maryja, wysłuchać wypowiedź sędziego. Publikował to stanowisko sądu również nasz dziennik. Warto to wszystko widzieć, pamiętać, ocenić w prawdzie. Przywołuję te sprawy tylko jako przykłady, aby pan, panie Wojtku, nie poddawał się. Niech żona pana nie gaśnie, a jeśli prawda jest po naszej stronie, to ona zwycięży. Te przykłady przywołane przeze mnie o tym dobitnie dowodzą. A mógłbym ich podać więcej. Rozmawiałem o tych przykładach we wcześniejszych audycjach Głosu z Krakowa, na przykład o żołnierzach wyklętych, niezłomnych, o których pamięć została właśnie teraz dopiero przywrócona. Wolność przychodzi jako dar. Utrzymuje się przez zmagania. Nie bójmy się tych zmagań. Damy radę. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!